Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
10 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry, witam gości w studiu i witam słuchaczy Radia Gdańsk. Śniadanie polityków, ostatnie przed zbliżającymi się wyborami. Przypominam, 15 października to niedziela najbliższa. A goście w studio to pani poseł Małgorzata Chmiel, kandydatka do Sejmu Platforma Obywatelska. Witam panią.
Dzień dobry, witam państwa.
Pan Hubert Grzegorczyk, kandydat do Sejmu z listy, do Senatu, przepraszam, z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Andrzej Kobylarz, kandydat do Senatu z Komitetu Wyborczego Wyborców Mirosława Piaseckiego, kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I pan Michał Welka, kandydat do Sejmu Konfederacja Korony Polskiej. Dzień dobry.
Witam państwa, szczęść Boże.
Drodzy państwo, dzisiaj o 5 rano na wojskowym warszawskim lotnisku wylądował samolot wojskowy z ewakuowanymi Polakami z Izraela. Mowa oczywiście o niespodziewanej wojnie między Izraelem a Hamasem. Jak zadziałało państwo? To jest pierwsze pytanie. Czy to, co stało się, czyli ewakuacja, zaplanowane kolejne loty zostały wykonane i zostały przygotowane odpowiednio? Bo pojawiają się takie komentarze, to komentarz dzisiejszy, poranny posła Pawła Kowala, jedynki Platformy Obywatelskiej w Okręgu Rzeszowskim, który powiedział, nawet te samoloty wysłali z opóźnieniem, nawet tutaj musieli zamiast sprawnej ewakuacji organizować defiladę wojskową. To słowa tego polityka. Kolegi z ugrupowania, pani poseł Małgorzata Chmiel, czy ta ewakuacja została dobrze przeprowadzona, czy to defilada wojskowa?
Nie słyszałam tej wypowiedzi, natomiast czytałam doniesienia wczoraj rano polskich władz, że nie będą wysyłać samolotów specjalnych po naszych obywateli. O około 12 okazało się, że jednak będą wysyłać i bardzo dobrze, że są wysyłane. Bardzo dobrze, wiem, że pierwszy samolot już wylądował, a następne wojskowe są w drodze, o ile wiem, mają lądować. Bardzo dobrze, wszyscy zostaną ci z lotniska ewakuowani, natomiast zostały jeszcze osoby, które do lotniska nie dały rady dotrzeć. I to są sygnały, które docierają do mediów.
Hubert Grzegorczyk, Prawo i Sprawiedliwość.
Polski rząd wcale nie powiedział to, co wspomina pani poseł, bo od samego początku MSZ jasno komunikował i apelował do wszystkich Polaków mieszkających w Izraelu, żeby zgłaszali się do placówek dyplomatycznych, nawet został uruchomiony specjalny telefon kontaktowy. To, co powiedział pan Kowal, jest wstydem. Wstydem tak naprawdę i obłudą, która pokazuje, jak funkcjonuje Platforma Obywatelska. Gdyby Platforma Obywatelska rządziła teraz, w momencie wybuchu tej wojny, to zamiast tych wojskowych samolotów państwo by wysłali tak naprawdę awionetki, bo wojska nie było.
No chyba pan przesadza.
Nie,
no
przesadzam, nie przesadzam, pani poseł, bo przypomnę tylko, że ci piloci, którzy lecieli po naszych rodaków, robili to w momencie, kiedy to było bombardowanie i ostrzał tego lotniska. Więc oni ryzykowali własne życie po to właśnie, żeby Polaków móc ewakuować. Na tym właśnie polega odpowiedzialność rządzących, że dba się o każdego Polaka, niezależnie od tego, w której części świata znajduje się.
W tym czasie nie było ostrzału.
I Konfederacja Korony Polskiej, Michał Welka.
Ciężko mi się odnieść do tej sytuacji, czy faktycznie tak było, jak pan Kowal tutaj powiedział, czy ta ewakuacja jakoś prawidłowo chociażby tak postępuje. Ja nie wiem, jak z ewakuacją, ale w ogóle ten wybuch wojny, która nie jest nasza, chcę to podkreślić, to nie jest nasza wojna, tak jak tutaj na Ukrainie też nie jest naszą poniekąd wojną, czy w ogóle nie jest naszą wojną, tylko Ukraina, Rosja, tak? Ale poza tą brutalnością gdzieś tutaj Hamasu w tych działaniach wojennych, to pojawia się u mnie takie pytanie, gdzie jest najlepszy na świecie wywiad Mossadu, że w ogóle tego nie przewidział, że na taką skalę to się dzieje. Tu jest moje takie
ściśle współpracujący
pytanie
z wywiadem amerykańskim zresztą.
Tak.
Pan Andrzej Kobylarz.
Tak, no sprawne państwo. Sprawne państwo, wiemy, że sytuacja była nadzwyczajna i to się wydarzyło wszystko w kilka godzin i tutaj zorganizowanie transportu naszych obywateli z Ziemi Świętej się zadziało i uważam, że to wszystko zadziało się bardzo sprawnie. Wiemy o tym, że wojna, jak gdyby, no na pewno rządu polskiego nikt nie informował, że będziecie musieli zabrać swoich obywateli z terenu Izraela. A jeżeli chodzi odnosząc się do słów posła Kowala, no to powiem, że to nie jest pierwszy atak na polski mundur, bo tu z kolei znowu mamy, że jakaś defilada wojskowa, no mamy wypowiedzi wcześniejsze dotyczące sytuacji na wschodzie Polski, wojna w Ukrainie, które były szkalujące mundur polski, więc tutaj kolejny raz jest atak na służby mundurowe Polski i takie obśmiewanie sytuacji nadzwyczajnej, chciałbym zauważyć.
To kiedy to pan Kowal
atakował? Pani poseł, ja naprawdę nie przeszkadzałem. No mówię to, co widzę i słyszę, ale proszę się uspokoić.
Bardzo panią proszę. Wypowiedź została zacytowana, to są słowa pana Kowala.
Drodzy państwo,
ja sobie poradzę.
Pan Andrzej Kobylarz.
Więc kolejny raz z Platformy Obywatelskiej idzie atak na mundur polski i to jest bardzo, bardzo niefajne.
Zostawmy w takim razie Bliski Wschód, chociaż może nie do końca, bo sprawa migrantów też się wiąże z tym regionem świata.
No ale Bliski Wschód, chciałam powiedzieć, jest bardzo powiązany z naszym bezpieczeństwem, ponieważ to rzutuje na wojnę w Ukrainie. My jesteśmy bardzo w to zaangażowani, żeby pomagać Ukrainie i bardzo dobrze. I są podejrzenia, oczywiście fachowcy to sprawdzą, czy inspiracją nie było ten wybuch, a agresja w Izraelu, ten wybuch wojny nie był inspirowany przez służby rosyjskie, które chciały po prostu odciągnąć uwagę od świata.
O tym już można przeczytać, to prawda. To się wyjaśni, pani poseł.
Od walk w Ukrainie.
Ale na razie tutaj mamy...
Pani duże poseł, powiązanie z
to
nami.
Jeszcze będzie się, informacje na ten temat na pewno będą się pojawiać, a teraz porozmawiajmy o tych informacjach, które już są, czyli o pakiecie solidarnościowym, obowiązkowej solidarności. Żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji, to jedno zdanie. I drugie, ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do Unii Europejskiej. Jak państwo oceniacie to, co dzieje się w tej chwili w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kryzys migracyjny? Może tym razem na początek pan Hubert Grzegorczyk, Prawo i Sprawiedliwość.
To, co dzieje się w Unii Europejskiej dzisiaj, pokazuje, jak bardzo niewydolna jest Unia Europejska i jak polityka migracyjna jest fatalnie załatwiana na poziomie całej Unii Europejskiej, zwłaszcza tej starej Unii. Ja nie godzę się osobiście na to, żeby nam narzucano jakiekolwiek limity ilości osób przyjmowanych, relokowanych do naszego kraju. Jestem zdziwiony tym, co robią politycy opozycji i w jaki sposób zachowują się w Parlamencie Europejskim, bo dla mnie jest to nic innego jak sprzedawanie naszego kraju. Ja mam pytanie, pani poseł, gdzie ci imigranci zostaną ulokowani w Trójmieście? W której dzielnicy? Koło pani mieszkania, koło mojego, czy może tutaj koło panu? W których miejscach dokładnie państwo planują, jeżeli tak popieracie imigrantów, żeby w których częściach naszego województwa oni zamieszkali.
Pani poseł, będzie miała pani szansę odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli będzie pani miała ochotę, bo tutaj
oczywiście,
akurat od zadawania pytań jestem ja, więc pan Hubert
tak,
trochę wykroczył poza szereg. W takim razie w tej chwili Michał Welka, Konfederacja Korony Polskiej.
Moje pytanie jest takie, gdzie tutaj zachowane byłyby prawa człowieka, tak? Jeśli mówimy o zmuszaniu imigrantów do przebywania w danym kraju, jeśli ktoś sobie tego na przykład nie życzy, ktoś sobie życzy być w Niemczech czy we Francji, a miałyby takie osoby być przetrzymywane dosłownie, tak? W Polsce. Nie możemy sobie na to pozwolić, chociażby ze względów i finansowych, bo to, co ile pomogliśmy już stronie ukraińskiej, ile ponad 100 tysięcy złotych wydaliśmy i przetrzymujemy tutaj w kraju Ukraińców, dajemy im możliwość pracy, tak, więc to są już ogromne koszty. Jeszcze teraz Unia Europejska miałaby narzucić nam kolejnych, bądź w momencie, gdybyśmy nie przyjęli tych imigrantów, mielibyśmy płacić 20 tysięcy, tak, od danego imigranta. No, A chociażby jeszcze ze względów bezpieczeństwa Polski i Polaków, tak? Widzimy, co się dzieje we Francji, w Niemczech i w Szwecji i stąd pewnie ta decyzja prezydenta, kanclerza Niemiec o tym, żeby jednak tych imigrantów spróbować jakoś po tej Europie rozesłać i pozbyć się troszeczkę takiego gorącego kartofla, który ma na swoim podwórku.
Też. Pan Andrzej Kobylarz.
Drodzy Państwo, ja nie rozumiem polityki niemieckiej i ją ciężko zrozumieć, bo z jednej strony różne organizacje niemieckie finansują transport tych ludzi, później następnie próbuje się tutaj zmuszać nas do jakiejkolwiek przyjęcia, użyjmy tego słowa, jak to mówią właśnie w Unii, kwot migrantów, więc u nas zgody na to nie będzie i ja uważam, że Unia Europejska, czytaj Niemcy, popełniają bardzo wielki błąd i to ten błąd będzie problemem przez kolejne dziesiątki lat dla nas. My musimy się jak najbardziej zabezpieczyć przed tym, żeby być suwerennym państwem i my powinniśmy podejmować decyzję, kogo chcemy gościć u nas w domu, a nie jakiś, powiedzmy, urzędnik z Brukseli będzie nam mówił, kto ma u nas być gościem.
Pani poseł Małgorzata Chmiel.
Dziękuję. Szanowni Państwo, odnosząc się do wszystkich trzech wypowiedzi wcześniejszych, chciałabym uporządkować cztery zdania, jak pan redaktor pozwoli.
Skąd się wziął
pakiet migracyjny? O to wnioskowała pani premier Włoch. Nie Unia Europejska o to wystąpiła, tylko premier Włoch wystąpiła o to, żeby to z wnioskiem o ten pakiet imigracyjny. Czyli to jest wojna w rodzinie razem z PiS-em, ponieważ z Włochami w jednej rodzinie europejskiej jest PiS. I teraz ale nie po to, żeby sprowadzać więcej migrantów, tylko wprost odwrotnie. Po to, żeby uszczelnić granice Unii Europejskiej przed napływem nielegalnych imigrantów. I po to wprowadzają pakiet, chcą wprowadzić, znaczy Unia Europejska na wniosek pani Meloni, chce wprowadzić pakiet relokacji. Ale wprost powiedziała na podstawie artykułu 44f konkluzji, Polska nie będzie objęta koniecznością przyjmowania, ponieważ przyjęła bardzo dużą ilość Ukraińców i bardzo dobrze to się chwali Polakom. I teraz premier Morawiecki ogłasza weto, bo wybory do czegoś, czego nie ma. Weto do nieistniejącej w ogóle sytuacji. A jednocześnie, co za hipokryzja, a nie jednocześnie w praktyce rząd sprowadza dziesiątki, a nie setki z Afryki i z Azji.
Pani poseł, ja naprawdę patrzyłem się na czas i mam zapisane, kiedy pani wystartowała, więc proszę tutaj traktować porządnie dziennikarza prowadzącego debatę, tak jak ja panią traktuję. Muszę sprostować. Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w piątek, że doskonale rozumie stanowisko Polski i Węgier w sprawie migracji. Te kraje rozumieją włoskie stanowisko, ja ich stanowisko rozumiem doskonale i to nie szkodzi naszej pracy. To jest
oczywiście
cytat z pani premier. Więc
ale
tutaj
ja
mówienie
tu
o kłótni w rodzinie jest błędem. Mówienie o tysiącach migrantów na podstawie tego, co informuje prokuratura, też jest błędem. Dobrze, pani poseł.
A za co pan minister Wawrzyk stracił stanowiska, a pan Edgar K., 7 osób aresztowanych za sprowadzenie nielegalnych wiz, za korupcję, za kupowanie za
jak panią bardzo korupcja boli, a gdzie tam macie tego Sławka Nowaka?
Pani poseł, ja w takim razie jedno pytanie. Pytanie referendalne. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? Jaka jest pani odpowiedź na to pytanie?
Nie. I taka jest odpowiedź każdego Polaka, z którym ja rozmawiam. I w związku z tym pytanie w referendum tak zadane i takie pytanie jest kompletnie bez sensu, ponieważ ja nie znam Polaka, który byłby za sprowadzaniem do Polski nielegalnych imigrantów. Ja takich nie znam. Natomiast pan Obajtek sprowadził 13 tysięcy do miasteczka pod Płockiem.
Czy to są nielegalni imigranci, pani poseł?
Do udziału w referendum obywateli, namawiając, żeby nie głosowali, jeżeli pani jest taka proobywatelska?
Drodzy państwo, to w takim razie...
Ja nie namawiam nikogo, każdy ma swój rozum i każdy wie, co należy zrobić.
I każdy ma prawo do głosu. Panie Hubercie, w takim razie pytanie do pana. Pytanie czwarte, referendalne. Odpowiedź zapewne nie, ale dlaczego?
Każde pytanie, które jest w referendum, jest dobrym pytaniem, a nie jest to pytanie tendencyjne, jak uważa tutaj obecna pani poseł, z tego względu, że są to pytania, które będą dotyczyły naszej przyszłości i tego, w jaki sposób nasz kraj będzie się rozwijał. Będę głosował nie i każdego namawiam do tego, aby głosować przeciw relokacji imigrantów, ponieważ jest to realne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa rodzinnego. Ja tylko przypomnę, że we Francji na 1000 osób, aż 29,3 jest gwałtów. W Polsce jest to aż 1,9. 45% uchodźców, którzy są w Niemczech, są to osoby niepracujące. 40 grup zorganizowanych przestępczych w Szwecji są to grupy imigrantów. My nie chcemy tego w Polsce, dlatego będziemy głosowali przeciwko i każdego do tego namawiam.
To teraz w takim razie głos pan Andrzej Kobylarz. Pytanie czwarte referendalne. Ja przypomnę, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?
Nie popieram i oczywiście zachęcam wszystkich obywateli, żeby wzięli udział w referendum, ale też chciałbym przypomnieć, że to jest wiążąca decyzja. Jeżeli suweren powie, że nie zgadzamy się, to nawet gdyby tak się wydarzyło, nie daj Bóg, za 20 lat Platforma by doszła do władzy, bo wcześniej nie widzę takiej dla nich szansy, to widzę, że i tak nie będziecie mogli tego zrobić. Nie będziecie mogli podnieść wieku emerytalnego. Nie będziecie mogli zrobić tego, co powiedzmy
nikt
tutaj
nie
ma...
Chce
przepraszam, pani poseł.
Ale to wy zrobiliście to.
Nie mówi, nie ale mówi, co będzie co, za
pani mi nie będzie mówiła,
no
co
temu,
ja mam mówić, czego mam nie mówić, bo pani ma na kartce jakieś bzdury wypisane. Nie wiem, kto to pani pisał, więc ja mówię z głowy, więc spokojnie.
Czy pan
proszę,
mógłby się
ale...
opanować ze swoją
panie
kulturą
Andrzeju,
trochę?
Pani poseł.
Panie trochę redaktorze, kulturalniej, dobrze?
Ja jestem bardzo kulturalny i drodzy państwo, chciałbym powiedzieć, że zwiążę wam to ręce i ten człowiek oddelegowany, który ma pilnować i interesów Niemiec w Polsce, który dzisiaj jeździ po Polsce, no będzie miał duży problem, bo to, co mu nakazali, żeby tutaj powalczył i nawet podobno macie jakąś pożyczkę od nich wziętą z Niemiec, w celu takim, żeby robić destabilizację w Polsce. Więc to wam zwiąże ręce i wszyscy obywatele, którzy dzisiaj myślą inaczej, żeby nie pójść do referendum, są w błędzie. Proszę wszystkim o to, aby poszli i zagłosowali 4 razy nie.
Konfederacja Korony Polskiej, Michał Welka.
Oczywiście sprzeciwiam się relokacji nielegalnych imigrantów do Polski, bez względu z jakiego kierunku ci imigranci by nie byli. Są to kwestie bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa Polaków, ale również przyszłości, czy już może nawet teraźniejszości całej Europy, która zbudowana jest, opiera się o fundamenty cywilizacji łacińskiej, a pamiętamy z historii, jak skończyło Cesarstwo Rzymskie, jak barbarzyńcy najechali na kraj z innej cywilizacji. Po prostu dwie cywilizacje w jednym regionie to jest odwieczna walka, tak jak to ma miejsce na przykład teraz w Palestynie, tak, i konflikty tam trwające już od niemal 80 lat, tak. Tak jest moje zdanie.
Drodzy państwo, zostawmy sprawę migracji i przejdźmy do ostatniej prostej przed wyborami. W niedzielę wybory. Premier w wywiadzie tygodnika Sieci, premier Mateusz Morawiecki mówił o koalicji chaosu. Pani poseł, to było w kierunku Koalicji Obywatelskiej, więc jestem ciekawy pani opinia, czy to jest koalicja chaosu, czy jednak te programy partii politycznych, ugrupowań, które składają się na Koalicję Obywatelską, są zbieżne, bo tutaj chyba tej zbieżności nie ma. Pani poseł Małgorzata.
Panie redaktorze, no, no jest to ewidentna nieprawda, ponieważ my jako Koalicja Obywatelska mamy 100 konkretów na pierwsze dni po przejęciu władzy, w co wierzę i na pewno tak się stanie. I namawiam wszystkich, żeby wszyscy poszli do wyboru. Namawiam kobiety, wielką akcję wczoraj mieliśmy w różnych miastach, że kobiety są siłą i bardzo prosimy o pójście do wyborów, bo do tej pory się kobiety wahały z tym, ale potrafimy, tak jak już Marsz Czarnych Parasolek pokazał, potrafimy zmienić bieg wydarzeń politycznych. To kobiety mogą doprowadzić do prawdziwych zmian. Natomiast pytał się pan o chaos. Ja nie rozumiem, na czym my mamy w Koalicji Obywatelskiej uporządkowane bardzo sprawy, o czym pan doskonale wie.
To nie,
i
to ja się zapytam.
Jeżeli
PSL,
chodzi o
pani poseł, to dopytam. PSL i temat aborcji, a Platforma Obywatelska i temat aborcji. Zieloni i temat elektrowni atomowej. Elektrownia atomowa, a Platforma Obywatelska. Tutaj nie ma jednego zdania, pani poseł.
Powiem tak. Najważniejsze jest, żeby opozycja, opozycja chce tworzyć rząd dla jednego najważniejszego, głównego celu, żeby PiS nie wyprowadził nas z Unii Europejskiej, do czego kolejnym krokiem potwierdza, że chce doprowadzić. Nawet w gazetach sponsorowanych, no, nie chcę przekrzywić, nawet w gazetach sponsorowanych przez spółki Skarbu Państwa, wprost na pierwszych stronach jest, tak, dla wyjścia z Unii Europejskiej, już się po prostu nie wstydzą niczego. I to jest podstawowy, najważniejszy część. Sprawa, która nas łączy, to jest sądy, praworządność i sprowadzenie pieniędzy z KPO do Polski.
Dobrze, ponieważ ja Trzaskowski powiedział, że musicie wygrać wybory.
Pani poseł, mówi pani o tym, co was łączy. To może powiedzmy o tym, co was dzieli, bo tutaj naprawdę są punkty, które różnią się diametralnie.
Chcę powiedzieć, że są bardzo ważne, główne sprawy dla Polski, co do których mamy jednomyślność. Natomiast oczywiście, że są różnice w sprawach, powiedziałabym, też bardzo ważnych, ale może drugiego rzędu. I tu będziemy dyskutować, będziemy wypracowywać takie rozwiązanie, żeby żadna z partii, niezależnie czy jest większa, czy jest mniejsza, nie czuła się odsunięta od decyzji, żeby miała takie samo zdanie. Ale najważniejsze jest dla nas...
Drodzy państwo, jeszcze jedno zdanie pani poseł, nie przerywajmy.
Może pani trochę poseł. Kultury, proszę.
Pani poseł, proszę dokończyć wątek.
W związku z tym są sprawy, które dla bezpieczeństwa naszego kraju jest bardzo ważną sprawą. To są sprawy, które nas łączą i które powinniśmy o to dbać i co do tego jesteśmy, wszystkie partie są zgodne. Ale oczywiście, że są różnice, tak jak w każdej rodzinie. Mama ma inne zdanie, tata ma inne zdanie, no jakoś dochodzą do porozumienia
w interesie dzieci. Pani poseł przed chwilą mówiła o kłótni w rodzinie, jeśli chodzi o panią premier Meloni, a nasz rząd, więc...
Mówiłam o kłótni w rodzinie, jeśli chodzi o sprawę, zupełnie inną,
no
dlatego,
tak,
że chodziło...
Dobrze, pani poseł.
Chodziło o imigrantów, o pakiet imigracyjny, które
pani poseł, ja
nieprawdziwe
pamiętam,
zarzuca się, że to wystąpiła z tym Unia Europejska, a to pan Włochy
Hubert,
naciskają.
Pan Hubert Grzegorczyk.
I jeszcze na dodatek po to, żeby chronić nasze granice, a nie sprowadzać.
Poseł, tu stawiamy kropkę. Pan Hubert Grzegorczyk. Koalicja chaosu?
Koalicja chaosu.
Zgadza się pan ze słowami
chaosu,
premiera?
Koalicja niekompetencji, koalicja obłudy, koalicja kłótni pomiędzy poszczególnymi partiami. Kwestia aborcji to jest jedna sytuacja, jeden temat. Kwestia ochrony środowiska i kompletnie sprzeczne hasła głoszone zarówno przez Zielonych, przez Platformę Obywatelską, ale również i przez PSL. Do tej pory tak naprawdę nie wiemy, czy 500 czy tam 800 plus zostanie podtrzymane, czy też zostanie zniesione, bo każda z tych partii mówi innym głosem.
Zostanie, ja tylko przypomnę, i dokładnie mówimy wszyscy, że nic, głos, nie ma, co dane, nie, nie będzie odebrane. Proszę nieprawdy nie przekazywać.
Nie, pani poseł, nikt nie przerywał. Proszę bardzo.
To państwo mówili, że nie ma pieniędzy i nie będzie. To państwo podwyższyli wiek emerytalny.
Ile lat temu?
Przed wojną. Ale nie wykonaliście tego, przepraszam, nie wykonaliście tego. Bezrobocie.
Ale przecież powiedzieliśmy, że to był błąd, przyznaliśmy się, ponieważ nie
to tak samo przyznajcie się do tego, że błędem będzie dla Polaków, jeżeli państwo będą rządzili.
Donald Tusk powiedział i inni z koalicji opozycyjnej, że nie będzie ruszany w ogóle wiek emerytalny.
Pani poseł, ja bardzo proszę o proszę nie przerywać wypowiedzi pana Huberta Grzegorczyka. Pani poseł, każdy ma swój czas.
Ja chciałam pana Morawieckiego słowa przytoczyć.
Ale przed chwilą miała pani na to okazję.
Żeby podwyższyć wiek emerytalny, jak był doradcą prezydenta premiera Tuska.
Pani poseł, wymaga pani od innych, by szanowali pani wypowiedź, nie przerywali. To proszę się zastosować do tej zasady. Pan Hubert Grzegorczyk, ostatnie zdanie.
Więc jak widzimy, jak przeczytamy sobie poszczególne programy partii opozycyjnych, to nie ma tam kompletnie żadnej zbieżności. Zero tak naprawdę konkretów, zero programu, tylko i wyłącznie przekrzykiwanie się na poszczególne hasła. Państwo nawet nie potrafią wspólnie usiąść i zorganizować jednego marszu, co pokazało ostatnio, gdzie środowiska opozycyjne zwyczajnie wypięły się na was. Wypięły, bo nie chciały z wami uczestniczyć w tym marszu, który miał być jasnie.
I tu stawiamy.
Trzecia droga.
Tak,
w drodze, drodzy państwo. No to pan przekaz pisowski ma taki, który jest nieprawdziwy. Ja mogę panu dowody przedstawić, że wszystkie
po programie,
te środowiska, które bardzo pan
proszę,
wyliczył, były na
pan Hubert Grzegorczyk i pani poseł Chmiel wymienią się dowodami. Teraz ja daję głos panu Michałowi Welce, kandydatowi do Sejmu Konfederacja Korony Polskiej.
Mówimy cały czas o chaosie.
Cały czas o chaosie, bo to mocne słowa, które wypowiedział pan premier na temat tego, co zapowiada się, jeśli chodzi o przyszłość Polski po wyborach, potencjalnie wygranych przez Koalicję Obywatelską.
No muszę się tutaj zgodzić. Jestem między innymi rolnikiem i dostrzegam też tam zgrzyty, jeśli chodzi o rolnictwo, gdzie Kołodziejczak mówi, że będzie stawał murem za rolnikami, w co chyba już mu nikt nie wierzy, a z drugiej strony Zieloni mówią, że no trzeba wyczyścić Polskę z CO2, co de facto zaoruje polską gospodarkę i polskich rolników, więc tutaj no, ostrzegałbym, krótko mówiąc, przed tą polityką i zwracam uwagę faktycznie tutaj na rozbieżności. Jestem również też zawodu inżynierem i energetyka atomowa to jest ta dziedzina, gdzie leży mi też na sercu, obserwuję ją
I tu zgodności też niestety nie.
I tutaj zgodności też niestety nie ma, a dla naszego regionu jest to temat bardzo ważny, bo wiele osób liczy na to, że ten projekt jednak no w końcu po kilkunastu latach, prawda, już zabiegania o ten atom w Polsce, że zakończy się sukcesem, więc tutaj też zwracam na to uwagę.
Pan Andrzej Kobylarz, proszę bardzo.
No ten chaos oczywiście nie daj Bóg, ale on i tak będzie, bo tam wiadomo, że do rządzenia Polską się nie nadają, bo się nigdy nie dogadają. Też widać, że był taki etap, kiedy chcieli zatopić trzecią drogę, Platforma Obywatelska. Teraz widzą, że chyba za bardzo ich tam podtopili, próbują podać rękę, wyciągnąć troszkę do góry. I co tu dużo mówić? No tu jest 11 podmiotów, które miałyby się dogadać. No ja tego nie widzę i one są tak skrajnie różne, że to będzie naprawdę duży problem i ja tutaj nie wróżę z sukcesu. Jedynym ich, bo tutaj nie można mówić o programie, bo oni jego nie mają, bo to są postulaty, a postulat to nie program, bo ja sobie mogę postulować o wszystko, ale nikt mi nie zarzuci, że to był mój program, no to więc tutaj programu nie mają, postulaty. A wiadomo, że jedynym programem to jest ten program, który napiszą w Berlinie, który będzie właśnie zmuszał Polaków do dłuższej pracy, bo taka informacja poszła, że to było jeszcze wcześniej ustalane z Berlinem, żeby w Polsce podnieść wiek emerytalny. I to, co pani poseł powiedziała wcześniej, że oni niczego nie cofną, to ja bym przestrzegał przed tym, bo ja pamiętam Donalda Tuska, kiedy był premierem i mówił, że ktokolwiek podniesie rękę w jego rządzie za podniesieniem podatków, to wyleci z rządu. No i potem się z 21-23 zrobiło podatek VAT, więc też mu mówił o wieku emerytalnym, że nigdy tego nie będzie, ale po dojściu do władzy oczywiście zaraz podniósł ten wiek emerytalny. Więc to, co Platforma mówi, to zawsze trzeba czytać na opak, więc jak mówi, że nie zabierze, to czytaj zabierze. Dziękuję.
Jaki wynik wyborczy satysfakcjonowałby państwa ugrupowanie polityczne? Tym razem na początek Hubert Grzegorczyk. Mówimy o procentowym wyniku najbliższych wyborów.
Ja wierzę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło samodzielnie rządzić. Procenty nie są ważne. Chodzi o to, żeby po prostu móc dalej w sposób odpowiedzialny, tak jak teraz, sprawować rządy, żeby Zjednoczona Prawica mogła dalej dokonywać tej potrzebnej reformy państwa polskiego, ale także i dbać o bezpieczeństwo. My chcemy bezpieczeństwa, nie chcemy sytuacji takich, które ostatnio się dowiedzieliśmy, że polityka bezpieczeństwa opierała się na tym, że wschodnia część Polski zostanie kompletnie oddana, sprzedana Rosji, bo linia naszej obrony za Platformy Obywatelskiej opierała się na linię Wisły. My tego nie chcemy. My chcemy wzmacniać polskość, chcemy wzmacniać nasze wojsko. To jest bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania Polski.
Panie Hubercie, to w takim razie ja bym poprosił o te procenty. Co by było satysfakcjonujące?
Najbardziej satysfakcjonujące byłoby to, gdyby trzecia droga nie wyszła. I w co wierzymy mocno? Ja podejrzewam, że wynik w okolicach 40% jest wynikiem bardzo realnym.
Pani poseł Małgorzata Chmiel.
Pyta mnie pan o jaki wynik by panią satysfakcjonował,
tak? Patrząc, biorąc pod uwagę te wszystkie sondaże, które znamy.
Taki wynik, w którym Platforma Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica, by osiągnęła tak wysoki wynik, żeby wyborów PiS nie miał pokusy podważać i krzyczeć, że są oszukane. W związku z tym, bo już teraz mamy takie przecieki.
Ja też przypomnę, pani poseł, że wy mówiliście o tym, że wybory były.
No ale teraz chciałabym panu odpowiedzieć.
Ja musiałem to dodać, pani poseł, bo głosy o nieuczciwych wyborach padały z tamtej strony.
Ale się dziwi pan, skoro nawet OBWE miała wątpliwości co do uczciwości wyborów. Dziwi się pan, jeżeli mamy w tej chwili wybory, czyli mecz na pochyłym boisku, gdzie propaganda z telewizji publicznej codziennie propaganda się sieje przeciwko całej opozycji na rzecz tylko jednej partii. Przypominam, że my płacimy wszyscy na tą telewizję.
Pani poseł, to ja przypomnę, że Telewizja Polska jest jedyną telewizją, w której występują wszystkie strony od jakiegoś czasu, wszystkie strony sporu politycznego w Polsce.
W
telewizji prywatnej, tej największej, tego nie ma.
Jak nie? Jak
pani
nie?
Poseł.
Ostatnio widziałam pana Błaszczaka.
Pani poseł, proszę włączyć.
Chyba jak fakty były krytykujące polską obronność.
Dobrze, ja nie
pani poseł, ostatnie dwa zdania, bardzo proszę.
A proszę bardzo, następny dowód meczu na pochyłym boisku, jeśli chodzi o wybory. A pikniki, które były organizowane za nasze pieniądze, na które poszły miliardy. Jeden piknik około miliona kosztował. Za nasze pieniądze promowane były osoby startujące tylko i wyłącznie z PiS-u. Proszę, programy Wille Plus, spółki Skarbu
Państwa. Odeszliśmy już zbytnio od tematu, pani
finansują pani różne aktywności, materiały.
Odeszliśmy od tematu.
A proszę
ja
bardzo,
się o
zmiana kodeksu
wynik
wyborczego na ostatnią
pani
chwilę.
Polityka chaosu w wykonaniu pani poseł Małgorzaty Chmiel. Idealnie pokazuje program Platformy.
Pan Andrzej Kobylarz.
Drodzy państwo, ja uważam, że dobry wynik to będzie sukces okrzyknięty w Mińsku, bo ostatnio przecież wiemy, że Łukaszenka bardzo odnosił się do wyborów w Polsce i
Mówił
o dobrym kandydacie, że będzie zbliżenie i będzie odejście od sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, więc ja bym tu wszystkich obywateli przestrzegał przed tym i chciałbym przypomnieć, że te głosy miłości z Mińska, one nie są dobrą wróżbą dla, powiedzmy, ewentualnych rządów, tak jak powiedziałem wcześniej, może za 20 lat, Platformy Obywatelskiej w Polsce. Więc to trzeba o takich rzeczach pamiętać i takie rzeczy przypominać.
Czyli panie Andrzeju, pan jako kandydat niezależny, rozumiem, liczy na to, że wynik Prawa i Sprawiedliwości będzie zdecydowanie wyższy?
Panie redaktorze, ja liczę na swój wynik, bo jestem w okręgu 66 do Senatu i chciałbym powiedzieć, że oczywiście no, też nie mogę, nie będę ukrywał, jestem z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, ale jeszcze innych środowisk, jak Skuteczni Piotra Liraja Marca, wielu, wielu innych. No i chciałbym tutaj pani poseł, zanim mnie zaatakuje, bo już widzę, że tam się podniosła, to chciałbym pani powiedzieć, że nawet ktoś z waszej listy do Sejmu powiedział, że zagłosuje na mnie do Senatu. Więc wiele środowisk będzie głosowało na mnie, więc widać, że troszeczkę tutaj strachu wam
proszę
napędziłem. No nie, no wie pani, to są takie rozmowy, że...
Niestety pani nie wierzę.
Wszyscy sobie z tego zdajemy
sprawę.
Pan Michał Welka, Konfederacja. Jakiego wyniku pan się spodziewa? Jaki byłby satysfakcjonujący dla pana ugrupowania?
Dla jedynej ideowej prawicy w Polsce, którą jest Konfederacja, satysfakcjonujący wynik będzie taki, który pozwoli Konfederacji obalić ten okrągłostołowy, magdalenkowy stolik polityczny w Polsce, przy którym zasiada PO-PiS wraz z Lewicą, wiadomo. I...
Czyli liczy się na 40%, to raczej nieosiągalne według sondaży.
Mierzymy wysoko.
Mierzycie wysoko. Mierzymy wysoko. Się nie uda, mierzycie w koalicję?
Wykluczałbym raczej taką możliwość. Nie widzimy, z kim miałaby ta koalicja być. A jeśli chodzi o samo głosowanie i ten satysfakcjonujący wynik, no to tym samym zachęcam wszystkie niewiasty kobiety, które Konfederacja kocha, i zapraszam do głosowania mężczyzn, którym niektórzy chcieliby to prawo do głosowania w wyborach na najbliższe lata odebrać.
To ja teraz jeszcze mam, kończąc ten wątek, potem przejdziemy na finanse, które trafiają na Pomorze, na pieniądze, które trafiają na Pomorze. Pytanie o referendum i bardzo proszę o krótką odpowiedź. Powinniśmy pójść na referendum? Pani poseł Małgorzata Chmiel.
Każdy ma swój rozum, ja nie będę nikogo namawiała. Ja powiedziałam, że pytania te referendalne to jest po prostu trik wyborczy skopiowany z Orbana. Orban również, żeby wygrać wybory, zrobił referendum w dzień wyborów i tutaj próbuje się te same kroki. Tak samo Orban tuż przed wyborami obniżył cenę benzyny, tuż po wyborach podwyższył ją bardzo.
No, pani poseł, czyli tak, rozumiem, że każdy ma swój rozum.
To jest odpowiedź.
Proszę sobie jeszcze prześledzić, jak wyglądają ceny ropy, bo to jest jak gdyby związek.
Właśnie rosną. Ekonomiści się dziwią,
pan
że u nas
Grzegorczyk,
ceny maleją.
Pytanie dotyczące referendum. Odpowiedź już znamy, bo wiązaliśmy ten temat nieco wcześniej, ale zachęcać należy do udziału w referendum? Czy ten głos suwerena, piękne słowo, które ostatnio bardzo często się pojawia, jest ważny dla was?
Należy zachęcać, należy promować i ja mam nadzieję, że Platforma Obywatelska pójdzie po rozum do głowy i w końcu jej liderzy powiedzą tak, pójdźmy na referendum i zagłosujmy za bezpieczeństwem naszej ojczyzny.
Michał Welka, Konfederacja.
Mamy bardzo rozsądnych, wspaniałych wyborców i zostawiamy im wybór, czy będą głosować, czy będą uczestniczyć w referendum.
Pan Andrzej Kobylarz.
Oczywiście zachęcam, tak jak powiedziałem wcześniej, to zwiąże ręce każdej władzy w tych czterech pytaniach. Nie będzie możliwości ogrania Polaków w ten sposób, jak to zrobiono wcześniej, o czym mówiłem, że były zapowiedzi, że się nie podniesie podatków, nie podniesie się wieku emerytalnego, a po dojściu do władzy to się dokonało. Jeżeli pani poseł mówi tutaj dzisiaj, że o braku paliwa i o niskich cenach, wam nigdy nie jest po drodze z dobrem Polaków, bo jeżeli jest niska cena, to mówicie, że to jest manipulacja. Straszyliście Polaków, że chleb będzie po 30 zł, opału nie będzie, nic takiego się nie zadziało, więc odpowiedzialność decyzje zawsze mają realizację. I jeszcze na koniec powiem pani, to powinna się pani cieszyć, bo Niemcy przyjeżdżają na polskie stacje i do polskich sklepów i robią zakupy i tankują benzynę, więc stąd też może się brać problem z dostępnością tego paliwa z uwagi na to, że jest wywożone do Niemiec, bo jest o dużo, dużo tańsze.
A w kwestii jeszcze notowań, żeby pani poseł wiedziała, że 28 września cena ropy było to 97 dolarów za baryłkę, cena z wczoraj 84. dolary. Więc dziękuję, proszę również
to Donald
śledzić
Tusk powiedział, że po wyborach może być po 7 złotych.
Notowania i ekonomię, i to też pamiętamy. A nie okłamywać
słuchaczy, że coś rośnie.
Porozmawiajmy, porozmawiajmy o pieniądzach, które trafiają na Pomorze w ramach Polskiego Ładu. Do tej pory trafiło 5 miliardów złotych. Teraz kolejny nabór, ósmy nabór już wniosków o dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych na Pomorze trafił 1,351 mld złotych. Czy to są wystarczające pieniądze dla naszego regionu? Pan Hubert Grzegorczyk.
To są kolejne pieniądze, które trafiają czy dla naszego regionu. W poprzednich edycjach również były te pieniądze przekazywane i to też nie jest tak, że nie wiadomo, jakie ilość środków musi trafiać do poszczególnych gmin, bo jest nie tylko pomorskie, ale jest i cała Polska. Więc jeżeli sobie zsumujemy te wszystkie edycje rządowego programu, to mówimy naprawdę o pokaźnej sumie miliardów złotych, dzięki którym dużo dzieje się dobrego w naszym regionie. Nie tylko tutaj jest kwestia budowy dróg, ale i zapewnienie infrastruktury sportowej, zdrowotnej. To jest, są tworzone chociażby świetlice, remonty niezbędne szkół, dużo tego typu projektów, które z punktu widzenia takiego codziennego funkcjonowania mieszkańców są świetnym rozwiązaniem. To na przykładzie Gdańska. Gdyby nie pieniądze rządowe, nie powstałby pierwszy etap ulicy Świętokrzyskiej, bo on dopiero powstaje.
Lub też Kileńskiej.
Tak, lub też ulicy Kileńskiej w Osowej, ważnej pani poseł, i chyba pani przyzna, że jeżdżąc z Osowej, gdzie pani mieszka, to chyba
nie
pani cieszy się.
Ja nie mieszkam w Osowej.
Ale mieszkała pani przez długi okres swojego życia.
W ogóle nigdy.
Ale nawet jeżeli pani jeździ tam, rozwieszając swoje plakaty, to chyba pani w końcu się uśmiecha i cieszy, że ta ważna z punktu widzenia mieszkańców Osowy jest, będzie wyremontowana. Ten remont już teraz się toczy i proszę przyznać, że te pieniądze to są pieniądze rządowe przeznaczone na ten remont. To właśnie polski rząd w ramach tego rządowego programu inwestycji strategicznych zapewnił remont, całą inwestycję tej drogi.
To pani poseł, proszę tutaj, Małgorzata.
Oczywiście, że się cieszę, że ulica Kielnieńska jest robiona, jest remontowana i jasne, że się cieszę. Tylko nie dopowiedział pan, bo to tylko część prawdy, że Gdańsk składało 3 duże projekty, a dostał tylko część. I że prawda jest taka, że
zachęcam
na przykład
włodarzy
Gdańska
do składania w kolejnych
edycjach. Mogę skończyć w 2021 rząd, bo to pieniądze są z tego programu, z Polskiego Ładu. Polski Ład zabrał Gdańskowi 250 milionów złotych, a w najbliższych 10 latach Związek Miast Polskich obliczył, że samorządom Polski Ład zabierze w ciągu najbliższych 10 lat 145 miliardów i zabiera się tak wielokrotnie więcej z PIT-u, a daje się cząstkę tego w postaci często, przeważnie kartonowych zapewnień. A chciałam powiedzieć, że na przykład szpital w Bydgoszczy rok temu otrzymał właśnie takie zapewnienie o 300 milionów i do tej pory nie ma ani grosza. Więc jeżeli jeszcze ostatnie słowo, bo spieszę się, żeby mi pan redaktor nie przejął. Chciałam powiedzieć, że sam pan premier Morawiecki powiedział, że środki z Unii Europejskiej mają być do realizacji filary Polskiego Ładu dotyczącego wielkich inwestycji. Czyli to wszystko, o czym teraz tu mówimy, to pytanie jest, to jest z KPO, którego nie mamy, czy z zaciągniętego następnego...
Z jakich pieniędzy jest remontowana najważniejsza ulica na Osowej? Niech pani to powie, z jakich pieniędzy? Z pieniędzy miasta Gdańska, czy z pieniędzy rządowych? Niech pani powie prawdę.
Panie Hubercie, jeszcze... Pani poseł, ostatnie zdanie.
Nie chcę krzyczeć. Skąd ma rząd te pieniądze?
I tu
po prostu
pytanie
ma
otwarte.
Zaciągniętego większego
dlaczego
długu.
Pytanie otwarte,
i teraz,
nie, ma, i drodzy teraz środków nie
tutaj
niestety
to jest bez pieniędzy z KPO, nie jesteśmy w stanie
i
naprawdę realizować kropkę tych wielkich inwestycji.
I stawiamy,
na dodatek,
pani poseł, kropkę. Czas
jak mówię,
jest dla wszystkich obecnych w studiu.
Dużo więcej
pani
zabiera
poseł
rząd z Polskiego Ładu niż daje miastom.
Pan Hubert Grzegorczyk już się wypowiadał na ten temat. Pan Michał Welka, Konfederacja Korony Polskiej.
Polski Ład jest projektem od samego początku dziurawym. Pamiętamy, jak po kilku miesiącach trzeba było łatać nieraz ten projekt. Jeśli chodzi o pieniądze, czy one są wystarczające? No, każda gmina potrzebuje pieniędzy na inwestycje. Chcę powiedzieć może tak. Te pieniądze nie odpowiadają równomiernie stratom, jakie ponoszą samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, chociażby tak ze względu na zmianę stawki podatku PIT, więc tutaj widzę jakiś pewnego rodzaju problem i dysonans.
Zgadzam się, dziękuję bardzo.
I wynik też może rozpatrzonych wniosków, no ciężko nie dopatrywać się w tym okresie kampanijno-wyborczym, że mogło gdzieś wpływać te decyzje na to, które regiony, powiaty otrzymają te pieniądze. Ja nikomu pieniędzy nie życzę i odbierać i życzę jak najwięcej, no ale mamy dysonans, prawda, Gdańsk 2 miliony, powiat starogardzki 144.
Ale w poprzednich edycjach to było 65 milionów, czy też 100 milionów.
I na drodzy państwo, ostatnia minuta.
Gdańsk zawsze musi dyskryminowany być za to, że nie popiera PiSu.
Pani poseł, no bardzo proszę.
100 milionów na budowę portu północnego przyszło.
Drodzy państwo.
Nie. Proszę bardzo,
drodzy
ja
państwo, pytanie brzmiało, pani poseł, proszę bardzo. Pytanie brzmiało, czy wystarczające są środki. Oczywiście tych pieniędzy zawsze chciałoby się więcej, ale też widzimy, to nie jest na takiej zasadzie, że tak jak pani poseł powiedziała, kartoniki. Widzimy samorządowców i proszę ich nie obrażać i nie oskarżać o coś, że mówią nieprawdę, bo dziękują za różnego rodzaju inwestycje i też widzimy, że nie ma tutaj, powiedzmy, tego podziału na Polskę A i B. Polska jest jedna i dzisiaj mamy do czynienia z tym, że mamy tutaj wiarygodność w tym temacie.
Drodzy państwo, ostatnie śniadanie polityków przed wyborami. Kończymy 5 minut przed godziną 10. Ja dziękuję gościom, pani Małgorzata Chmiel, poseł Małgorzata Chmiel, kandydatka do Sejmu Platformy
Obywatelskiej. Przepraszam za moje nieraz nerwowe wypowiedzi. Próbowałam dokończyć wypowiedź,
i ja
bo
doceniam,
pan redaktor
pani
mi
poseł,
przerywał.
Doceniam pani poseł, przeprosiny, nie przerywałem. Pan Hubert Grzegorczyk, kandydat do Senatu z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo serdecznie dziękuję
pan
państwu
Michał
i również
Welka,
gościom,
kandydat do Sejmu Konfederacja Korony Polskiej. Dziękuję bardzo. I pan Andrzej Kobyl. Kobylarz, kandydat do Senatu.
Zachęcam do głosowania na Andrzej Kobylarz, okręgi senackie.
To ostatnie zdanie nie musiało się pojawiać. Czerski. Drodzy państwo, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję, miłego dnia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.